Siostry i bracia, zwracamy dzisiaj, zwłaszcza duchowo, nasze oczy na jasnogórski wizerunek Królowej Polski, Częstochowskiej Pani, ale też na te wszystkie figury, obrazy. Nie możemy nie wspomnieć malowidła na skalnej ścianie w Mnikowskiej Dolinie. Zwracamy uwagę dzisiaj na Matkę Chrystusa, która w historii naszej ojczyzny tak bardzo często przez naszych ojców, jak to jest w naszym pokoleniu, to sami decydujemy, jak to będzie w kolejnych pokoleniach, to się pewnie okaże. Przywołujemy. Obraliśmy ją jako królową. I jak co roku Pan Bóg w tą uroczystość karmi nas swoim słowem, niby już na pamięć je znamy, ale w tych nowych okolicznościach, w tym, nawet nie wiem, jakby to odmienić, w tym zdziesiątkowaniu, tej izolacji, przychodzi nam dzisiaj przeżywać tą bardzo radosną uroczystość, dziękczynną Panu Bogu przede wszystkim przez jej przyczynę, za tą opiekę, a równocześnie Pan Bóg zdaje się to słowo dawać nam dzisiaj do odkrycia jako zadanie, jako sposób odnalezienia się też w trudach. Wybrzmiewa tutaj w tej lekcji Bożego Słowa dzisiaj pojęcie stworzyć w bardzo pięknym zaproszeniu apostoła narodów do tego, żeby Panu Bogu dziękować. Stworzyć łatwo. Bóg rzekł, i stało się. Bóg ma moc. Zrodzić trudniej. I na tym chciałbym się, siostry bracia, dzisiaj skupić. Tym kluczem, że stworzyć łatwo, a zrodzić trudno. Wejść w te lekcje Bożego Słowa. Ten pierwszy obraz Apokalipsy, oczywiście on w pierwszej warstwie jakby odczytywania dotyczy eklezji, jej, czyli Kościoła, oblubienicy Chrystusa. To ona jest brzemienna. To ona woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia, bo ma rodzić kolejne pokolenie. I ten proces dokonuje się w zagrożeniu. Ale to zagrożenie w żaden sposób nie wyjmuje tego spod Bożej opieki. To znaczy zagrożenie jest odczuwalne, ale siły, które zagrażają, są nieskuteczne. Choć zło jest bezczelne i silne. Znaczy ten smok, który stanął przed mającą urodzić, aby zaraz, skoro porodzi, pożreć jej dziecko, to jest bezczelność zła. Bardzo wyraźna dzisiaj w świecie. To, że ogon tego smoka zmiata trzecią część gwiazd z nieba, to świadczy faktycznie o jego potędze i sile. Już to kiedyś mówiłem, żebyśmy się ani Pana Boga nie rozśmieszali, nazywając to zło Borutą czy Rokitą. To se tam jacyś tacy ludowi twórcy mogli próbować diabła oswoić czy ośmieszyć. Bezczelne i potężne zło. W żaden sposób nie zagrażające, ale jednak powodujące, że to rodzenie jest bolesne, jest zagrożone, jest niebezpieczne. I ta pierwsza warstwa interpretacji tego obrazu z Apokalipsy od początku Kościoła była również uzupełniona drugą warstwą interpretacji, że ta niewiasta to także Maryja. No i tutaj się robi nam trochę taki wykład z historii i teologii, mianowicie tradycja, która mówi o narodzinach w Betlejem, mówi, że to były narodziny radosne, łagodne, bezbolesne dla Maryi. Skoro ten tekst mówi o jakichś narodzinach Chrystusa, które się dokonują w cierpieniu, w bólu i w męce, no to oczywiście przychodzi nam z pomocą ten sam Jan, i ten fragment, który nam Pan Bóg daje dzisiaj jako rozjaśnienie tego wersetu. Oto jesteśmy na Golgocie. I tam Chrystus umiera i tam z przebitego jego boku zrodzi się Kościół i tam Matka Kościoła rodzi już z bólem, z męką i w cierpieniu. Rodzi mistyczne ciało Chrystusa. Jest przy tych narodzinach. 53 dni później Duch Święty to ciało napełni. Roześle po świecie z entuzjazmem, z takim zaskakującym żywotnością, werwą. Ale samo narodzenie Kościoła, samo narodzenie tego mistycznego ciała Chrystusa dokonuje się tam na Golgocie w wielkim bólu. I żeby nie wymieniać wszystkich tych okoliczności, to tylko na jednym się skupmy, bo to jest taka rzecz bardzo dzisiaj też aktualna. To w ten sposób Pani nasza i Królowa Maryja nieustannie doświadcza tego, co jest też wyzwaniem dla nas wszystkich i z pewnością jest jakimś cierpieniem Syna Bożego, głowy Kościoła. Mianowicie to jest ilość tych, którzy są przy Jezusie skupieni. Biblijne wątki nie pozwolą nam rozczytać, czy te kobiety były trzy, czy były cztery. Nie wiemy, czy ta Maria to jest siostra matki, czy to jest ktoś osobny, jeszcze ta żona Kleofasa, czy to może jest jej imię. No tak to Jan zapisał, że nie będziemy się upierać, czy niewiasty były trzy, czy cztery. W każdym razie było tam przy Jezusie albo cztery, albo pięć osób. Z tych wszystkich tłumów, ogromnych rzesz, które karmił, wobec których dokonywał znaków, które chłonęły jego słowa, które patrzyły z podziwem na to, jak wygląda, co mówi, czego naucza. I nagle w tej godzinie próby nie ma nawet tego męskiego grona 11. Został najmłodszy z tego grona Jan i kobiety. I tak sobie, siostry, bracia, myślę, żeby w tym roku 2020, kiedy wymóg czasu, epidemii sprawia, że nie z wyboru, ale z musu jesteśmy nielicznie zebrani przy Chrystusie i przy Jego ołtarzach, pomyśleć o tym, po pierwsze, co z tego będzie, jakie to utrwali zwyczaje, nawyki w tych, którzy nie mogą, myślę zwłaszcza z troską o młodym pokoleniu. Ale nawet gdyby te rzeczy rozdzielić od siebie, no to warto pomyśleć o tej liczbie, którą przy Chrystusie stanowimy, w którym to poczcie się przy Nim stawiamy. Kiedy to już wszystko się wyciszy, z Bożą pomocą uspokoi, będziemy mogli normalnie praktykować nasze sakramentalne życie. Jest w tej lekcji Bożego Słowa dziś jakaś taka zachęta do tego, żeby pomyśleć o tym z troską, z przejęciem i z modlitwą. Żeby ten ból Maryi, która rodzi kolejne pokolenia chrześcijan, jest przy tych kolejnych narodzinach uczniów Jezusa. A przecież Bogu zależy na każdym. Bóg pragnie swoją zbawczą łaską dotknąć wszystkich. I teraz jak zestawimy, nawet tylko w naszym polskim narodzie, to pragnienie Boga dotyczące wszystkich, a te liturgiczne zwyczaje, pobożność naszą polską, katolicką, niewielu, nielicznych, no zależy jakie statystyki uwzględnić, to tu widzimy też to, co jest dla nas. No, w imię jakiejś chrześcijańskiej empatii, też sposobem na to, żeby się zanurzyć w to współodczuwanie z Maryją. Jak to jest ważne być dla Chrystusa, w Jego Kościele. Wpatrywać się w Niego, bo tylko On jest obrazem Boga niewidzialnego. Chcemy wiedzieć, jaki jest Bóg. Chcemy wiedzieć, kim jest Bóg dla nas. Wpatrujemy się w Chrystusa. Wpatrujemy się w ten obraz Chrystusa, który oddaje w zbawczy sposób swoje życie. Nikt Mu go nie zabiera, sam je oddaje na Golgocie. I wpatrujemy się w tego Chrystusa, który zmartwychwstały roztacza przed Janem, upokarzanym na wyspie Patmos, katorżniczą pracą, kolejne wizje pełne nadziei. I to nie takiej łatwej, nie takiej na pstryknięcie palcem, nie takiej, jakbyśmy często Panu Bogu sugerowali, a nie mógłbyś, a przecież jesteś wszechmogący, nie? To jest taka nadzieja, która zawiera wszystkie te kolejne stopnie, już je tutaj nie będę przypominał, i kończy się okrzykiem, który w ogóle wydaje się nieprzystający do tego, co tutaj się działo. Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, i usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. To jest okrzyk triumfu. Nie dlatego, że chówiec aniołów wstąpił i zrobił porządek, tylko dlatego, że dokonało się jakaś właśnie izolacja, nomen omen, jakieś oddalenie, jakaś ucieczka. Pan Bóg, póki trwa czas, póki trwa doczesność, nie zwycięża siłą oręża. To nasi ojcowie Jasnej Góry musieli siłą oręża bronić, a ojciec Kordecki z Chrystusem w monstrancji chodził po jasnogórskich wałach. Tak się to odbyło i tak się utrwaliło w literaturze u Sienkiewicza. To my musimy. Natomiast Pan Bóg bardzo często preferuje i stosuje taką metodę, że uchroni, że ocali, że każe zejść do katakumb, że każe sprawować gdzieś w odosobnieniu. Pozdrawiamy tych, którzy przy transmisji, a chcieliby być tutaj, a mają jakiś głód wielki Eucharystii. Bogu dzięki, niech ten głód rośnie. Nie? Tak Pan Bóg zwycięża. Bo ostatecznie, siostry bracia, liczy się przecież nastawienie człowieka, liczy się nasza intencja. Liczy się intencja dziecka, które się przygotowuje do pierwszej Komunii Świętej. W naszej parafii jest ich 26. I nie wiem, o co się bardziej martwią. Czy ten moment spotkania z Panem Jezusem się oddalił? Czy o inne względy? No, to jest wyzwanie. Młody chłopak, młoda dziewczyna, starszy, o siwiźnie już na skroniach, mężczyzna i kobieta. Liczy się intencja. A gdyby tak popatrzeć, siostry bracia, jeszcze w ostatnim momencie tej homilii chcę na to zwrócić uwagę, na nasz naród, no to ileż nam trzeba modlić się za siebie nawzajem o jakiś dystans, pokój, te zwaśnione strony Polaków, te rozbite frakcje narodu. Jedno łączy, to jest strasznie wstydliwe. To jest wstydliwe tak przed Bogiem, to jest wstydliwe tak przed Matką Najświętszą, którą przyzywamy jako królową. Większość to są katolicy. Należymy do jednego Kościoła. Tworzymy mistyczne ciało Chrystusa na tej ziemi. Bo to mistyczne ciało posługuje się językiem polskim w liturgii. To by, mam nadzieję, we wszystkich głowach myśleniem polskim. I jest tak zdruzgotane przez taką rzecz jak polityka, która znowu, jakby ją definicyjnie tutaj wyłożyć, to jest troską o dobro wspólne. Matko Najświętsza, wstyd i hańba. Jak się w ogóle modlić za siebie nawzajem? Widzimy, jak bardzo to Boże Słowo, które nam dzisiaj akcentuje cierpienie, ból i mękę, pokazuje takie konteksty, z którymi trzeba teraz iść na tą polską ziemię, iść do pracy, na zagony, na pola. Trochę wstrząśniętym, mam nadzieję, skłonionym przeżywaniem tej liturgii do tego, żeby pamiętać o tym, że Królowa rodzi w bólu kolejne pokolenia, kolejne postawy w tych pokoleniach, kolejne odruchy, które będą Chrystusowe jednak, przede wszystkim, nade wszystko, w tym, jak tworzymy dzieje naszej Ojczyzny i narodu. Amen.